jak masz tyle turniej i musisz wymienić trzy kraje o najniższym bezrobociu na świecie, to jest Japonia, Czechy i Polska. Już przestajemy być tanią montownią i te nowe inwestycje, które do nas wchodzą, one będą już skupiały się na produkowaniu rzeczy o wyższej wartości dodanej. Możemy mieć sytuację, że z jednej strony będziemy mieć spektakularne zwolnienia grupowe i będziemy się tym niepokoić, a z drugiej strony gospodarce jako całości nie będzie się dziać krzywda.
Przyzwyczailiśmy sami siebie chyba i naszych widzów i słuchaczy do tego, że kiedy opowiadaliśmy o wysokiej inflacji, o różnych rzeczach, które są jeszcze post-covidowe, później postwojenne, choć wojna się nie skończyła, zawsze mówiliśmy, no ale bezrobocie jakoś nie chce rosnąć. No. A zwykle to byłby element jakiegoś większego kryzysu. Ale mam wrażenie, że na tym rynku pracy zaczyna troszeczkę drgać. I celowo używam słowa zdrobniającego, bo to nie drga mocno. Ale jak popatrzymy sobie i na Polskę, i na Europę, i na cały świat, to co powiedz widać dobrze? Gigantyczne zwolnienia, małe zwolnienia, oczekiwanie na duże zwolnienia? Jak jest?
No te zwolnienia w Polsce, co się już zrobiły legendarne troszeczkę, chociaż to jest bardziej zasługa mediów niż rzeczywistości. Ale, bo one oczywiście są. Natomiast one nie są większe niż zwykle. Mhm. Natomiast w związku z tym, że generalnie nam gospodarka rośnie i przedsiębiorstwa rosną i te duże firmy zatrudniają więcej ludzi niż jeszcze kilka lat temu, to jak taka duża firma robi zwolnienie grupowe, to ono też nominalnie jest większe. Mhm. Już się nie zwalnia 50 ludzi, tylko się zwalnia 200 ludzi na przykład, prawda? I to robi wrażenie. Robi. Mam wrażenie, że to też jakby jest w stanie bardziej ekscytować właśnie dziennikarzy, którzy to potem relacjonują i czasami wyciągają z tego choć jakieś tam przyspieszone wnioski, momentami
żeby też, bo zakładam, że ktoś może powiedzieć, ale jak, ja jestem właśnie w tej grupie. Jak popatrzymy sobie na takie właśnie duże zwolnienia, bo przynajmniej zapowiedź takich dużych zwolnień, to taki sygnał przyszedł kiedyś niedawno z rynku małopolskiego, gdzie dosłownie Urząd Pracy powiedział, że oni mają w styczniu i w lutym tego roku tyle zwolnień, czy zgłoszonych pracowników do zwolnienia, ile było przez cały zeszły rok. Mhm. Więc w tym sensie to jest duże, nie? Okej, okay, to może
no to
być...
akurat w małopolskim pewnie tak było, tak się zdarzyło, a w opolskim pewnie było inaczej. Jasne. W skali kraju, jak patrzymy na dane, na to, co jest w tych rubryczkach w różnych urzędach, to, co się dzieje w tej chwili, w żaden sposób nie odbiega od tego, co się dzieje zawsze. Jasne. Te zwolnienia nie są większe niż zwykle. Jak patrzymy na dane dotyczące stopy bezrobocia, też nie dzieje się nic złego, właśnie spadła do 5,1% i zdaniem różnych ekonomistów ma dalej spadać. Generalnie na pierwszy rzut oka, jak się patrzy na te wszystkie dane dotyczące rynku pracy w Polsce, to można by powiedzieć, że to jest najnudniejszy temat pod słońcem, ponieważ się kompletnie nic nie dzieje.
I dlatego go dzisiaj przynosimy do studia.
Bezrobocia, tak. I nie dzieje się od lat tak właściwie. No, już nie pamiętam, kiedy ostatni raz w Polsce istniał faktyczny problem z rynkiem pracy. No, to tak, było tak. 10 lat temu może, tak? Więc nie dzieje się nic złego. Natomiast jakby się troszeczkę bardziej bliżej wgryźć w to, co się dzieje na tym rynku pracy, to już zaczyna wyglądać ciekawiej, ponieważ generalnie to nie jest tak, że ludzie masowo tracą pracę i bezrobocie nie rośnie, natomiast zrobił się jakby taki większy ruch na tym rynku i faktycznie jest więcej tych zwolnień. Z drugiej strony nie rośnie przez to bezrobocie, bo jest też więcej różnych inwestycji zagranicznych, nowych, które wchodzą do Polski, które z kolei zatrudniają pracowników. I można wyodrębnić, przynajmniej eksperci od rynku pracy zaczynają wyodrębniać taki trend, że zaczynają częściej niż w poprzednich latach zwalniać ludzi firmy zagraniczne, które do nas przyszły w momencie, w którym wchodziliśmy do Unii Europejskiej jakiś czas temu, bo my byliśmy tańsi ze względów kosztowych do nas przyszły, a teraz widzą okazję bardziej na wschodzie, w Azji, gdzie indziej, tam, gdzie jest jeszcze taniej. I oni dochodzą do wniosku, że już się nie opłaca w Polsce prowadzić tego biznesu i zamykają te nasze biznesy w Polsce i przenoszą się za granicę. I to jest niezwykle spektakularne i medialne. I to wygląda groźnie.
Wiesz co, jakieś części biznesów oczywiście, nie?
Oczywiście,
ale bo jak
popatrzymy części.
Sobie na te zwolnienia, o których tutaj ja cytowałem Urząd Małopolski, on odnosił się do danych związanych z takim wnioskiem PepsiCo. To jest jedna z gigantycznych firm, która ma w Polsce shared service. I on wciąż zostaje. Jakby ta część zostaje. w ogóle Kraków, ale Gdańsk, ale Warszawa, jest Wrocław też, takich shared serwisów, czyli ogromnej części biznesu globalnego, który obsługuje rozliczenia, zamówienia, tysiące różnych rzeczy, było dużo. Byliśmy w tym i jesteśmy wciąż mega specjalistami, ale
I to też
było widać właśnie w kontekście PepsiCo i Krakowa, ale też ostatnio czytałem dane z Google'a, tego globalnego, że rynek Egipt, Indie, Meksyk stają się takimi regionami, które to, o czym mówisz, jak przychodziliśmy do Polski kiedyś, to było tanie. To było dobre i tanie. Dzisiaj tak. Szukamy taniego. Nie zawsze to jest tak dobre, jak to w cudzysłowie polskie, bez cudzysłowu, ale to jest pogoń za tym, żeby obniżyć koszty w takich obszarach właśnie.
Tak, i w związku z tym trendem z Polski dalej będą wychodzić albo będą zmniejszać zaangażowanie w Polsce te firmy, które tu przyszły głównie ze względu na to, że zostały skuszone niskimi kosztami, ale z punktu widzenia polskiej gospodarki to dobrze właściwie, bo to jest sygnał, że faktycznie polska gospodarka zaczyna się przepoczwarzać w ten organizm, który już nie bazuje tylko, już przestajemy być tanią montownią i te nowe inwestycje, które do nas wchodzą, one będą już skupiały się na produkowaniu rzeczy o wyższej wartości dodanej. I w związku z tym, dzięki temu ta gospodarka będzie się lepiej rozwijać. Po prostu się przepoczwarzamy, tak? Odchodzą te inwestycje, które były charakterystyczne dla tej sytuacji, w której jesteśmy na niskim poziomie rozwoju i one znikają i to widać i tym można się niepokoić, ale z drugiej strony może w mniej spektakularny sposób, ale jednak dane wyraźnie to pokazują, napływają do nas kolejne inwestycje, które już będą bardziej zaawansowane, bardziej wyspecjalizowane i będziemy po prostu przesuwać się do góry na tym łańcuchu produkowania wartości dodanej, tak, w tych globalnych łańcuchach.
Wiesz, fajne w tym sensie takim shared serwisowym, to też jest tak, że tam nie ma robotników. To są ludzie, którzy mają swoje kwalifikacje accountingowe między innymi.
Jeśli chodzi o shared service i te wszystkie centra usługi, z tego co słyszałem, to jest osobna historia, to tutaj za chwilę zaczną się, znaczy za chwilę, no nie wiem za jaki czas, ale generalnie docelowo to też nie będzie wyglądać dobrze, bo tutaj z kolei wejdzie sztuczna inteligencja za chwilę.
Zaczyna wchodzić, ale z drugiej strony, jak mówimy też o budowaniu fabryk, dzisiaj jak sobie, nie wiem, ostatnio czytałem rozmowę z jednym z ministrów o fabryce Intela, że rząd wcześniejszy mówił, że wszystko jest dogadane, a się okazuje, że nie jest i trzeba zrobić to i to i to, ale dzisiejsze fabryki to są też inne fabryki niż te, które się budowało kiedyś. Jak popatrzymy sobie teraz na to, jak Europa biega też i prosi czasami Chińczyków, żeby budowali swoje fabryki w Europie, no to też wiadomo, że tam już nie będzie pracowało w kontekście optymalizacji, tam już nie będzie pracowało nagle set albo tysiące ludzi, bo automatyzacja tak dynamicznie się zmienia, że to jest zupełnie inny wymiar pracy także i rynku pracy stojącego za budowaną fabryką.
No tak, natomiast wiesz, no kiedyś inwestowały w Polsce jakieś, nie wiem, fabryki śrubek, z całym szacunkiem dla producentów śrubek. Potem mieliśmy falę inwestycji motoryzacyjnych, czyli to już był temat bardziej zaawansowany technologicznie. A teraz mówimy o Intelu i to, czy się dogadali, czy się nie dogadali, to jest tam pewnie kwestia dopięcia jakichś tam szczegółów, być może coś nie wyszło. Ale w ogóle sam fakt, że była rozmowa na ten temat z Intelem o czymś tam świadczy. Chociaż akurat Intel jest w Polsce obecny od dawna, bo przecież w Gdańsku ma od dawna oddział. Natomiast no, to właśnie pokazuje, że idziemy do przodu, jeśli chodzi o charakter tych inwestycji, które są w Polsce. I to jest jedna rzecz, ale jest jeszcze druga rzecz, która powoduje, że robi się troszeczkę więcej ruchu z tymi zwolnieniami ostatnio. Taka, że to jest jakby naturalna pozostałość właśnie po tym, o czym mówiłeś na samym początku, czyli po pandemii, wojna trwa, ale mieliśmy związaną w dużym stopniu z wojną bardzo wysoką inflację, która jest już za nami, ale ta fala też spowodowała, że niektóre biznesy na tym wygrały, a niektóre na tym przegrały. Te, które wygrały, będą teraz się konsolidować, będą przejmować tych słabszych, a niektóre firmy po prostu sobie nie dały rady, nie poradziły i one faktycznie mogą mieć teraz na tyle duże problemy, że muszą już zwalniać ludzi. I tak jest zjawisko też możemy teraz obserwować. Ale na to jeszcze się nakłada trzecia rzecz, żeby mieć pełen obraz, na to się nakłada w Polsce jeszcze trzecia rzecz, czyli demografia, która wygląda tak, że właściwie co roku z rynku po prostu na emeryturę odchodzi 150-200 tysięcy ludzi, więc dzięki temu nie grozi nam wzrost bezrobocia. Nawet gdyby tych zwolnień było więcej, to każdego roku w gospodarce jakby zwalnia się 200 tysięcy miejsc pracy, które trzeba trzeba zastąpić tych ludzi, nie? Więc to ssanie pracowników cały czas będzie w polskiej gospodarce. Więc możemy mieć sytuację, że z jednej strony będziemy mieć spektakularne zwolnienia grupowe i będziemy się tym niepokoić, a z drugiej strony gospodarce jako całości nie będzie się dziać krzywda.
Myślę, że to jest fajna uwaga dla naszych stałych widzów i słuchaczy. Swoją drogą wróciliśmy na pierwsze miejsce na podium na Apple Podcast, jeśli chodzi o charts, więc bardzo wam za to dziękujemy. Może do tego się przysłużyła obecność na YouTubie, gdzie możecie cały czas sobie popodglądać, zaopiekować ten profil i być z nami na bieżąco. Ale ważna rzecz jest taka, że często, ponieważ jesteśmy regularnie co tydzień, można oczekiwać, że o, coś się zdarzyło, to ja widzę efekt. W gospodarce ten efekt przychodzi z opóźnieniem, więc dzisiaj jak sobie patrzymy na te rzeczy, które się zadziewają, to czasami może być konsekwencja zeszłorocznych decyzji. Jak popatrzymy, mówisz o postpandemicznym świecie i o decyzjach, jedne firmy wygrywały, drugie nie. Takie duże zwolnienia, które się pojawiały w firmach technologicznych w Stanach ogłaszane, Microsoft, Google i tak dalej, to było, i tam wprost w tym komunikacie było powiedziane, to jest optymalizacja składu osobowego naszych firm versus to, co robiliśmy w pandemii. Zatrudnialiśmy, bo było trzeba, a teraz musimy poodcinać.
Tak, nie? Tak, to był jakby taki wyjątkowa sytuacja, jeśli chodzi o te wszystkie big techy, tak, jak to się mówi, że rzeczywiście w czasach pandemicznych one poczuły zdecydowany wzrost popytu na to, co oferują, więc musieli bardzo szybko zatrudniać nowych ludzi, co zrobili, a potem pandemia się skończyła, więc musieli podziękować większości z nich za uwagę. W skali Europy czy w skali świata polski rynek pracy wygląda cały czas świetnie. Mamy najniższe bezrobocie w Unii Europejskiej. Ścigamy się z Czechami. Jednego miesiąca oni są troszeczkę z przodu, jednego miesiąca my jesteśmy troszeczkę z przodu, czasami jesteśmy ex aequo. Generalnie ta część Europy, czyli Europa Środkowa, Polska, Słowacja może nie, ale Czechy, Węgry, to są miejsca, gdzie to bezrobocie jest niskie i tak jest już od lat. Widziałem zestawienia, które mówią, że tak właściwie jesteśmy nie tylko mamy najniższe bezrobocie w Europie, ale tak właściwie mamy jedną z najniższych stóp bezrobocia na całym świecie, bo obok Czech tak właściwie na tym poziomie co Polska jest tylko Japonia jeszcze na całym świecie, więc jak masz teleturniej i musisz wymienić trzy kraje o najniższym bezrobociu na świecie, to jest Japonia, Czechy i Polska. I
tak wygrałeś, jest od dawna. Siadaj.
Kiedyś jeszcze były Niemcy, ale wyprzedziliśmy Niemców jakiś czas temu pod tym względem, więc...
Nigdy nie myślałem o programie ekonomicznie w ten sposób, że jakby posłuchaj, żebyś był gotowy na teleturniej, nie? Czyli słuchasz sobie rano i ja później włączasz TVP albo gdzie tam ten teleturniej jest, jesteś gotowy i wygrywasz, bo zakładam, że krzyżówki nie wchodzą w grę.
Stworzyć taki kącik jakiś albo osobny jakiś podcast.
O czym musisz wiedzieć, żeby wygrywać teleturnieje. Ale mówisz, jak nasi stali słuchacze podsłuchują także ekonomicznie Brief, to tam wspominaliśmy też o rynku amerykańskim. Wyskoczmy na chwilę z Europy, tam na rynek amerykański. Kwiecień tylko 175 tysięcy nowych miejsc pracy, jak to brzmi, tylko. Najgorszy wynik od października. Stopa bezrobocia rośnie do prawie 4%. Średnia płaca godzinowa w skali roku rośnie tylko o 4%, czyli najsłabiej od 21.
Od 4 lat.
Ja rozumiem, że to wszystko może fajnie pomagać inflacji, no bo ludzie po pierwsze nie mają roboty, po drugie nie zarabiają więcej, więc generalnie tendencja dla inflacji dobra, ale dla rynku pracy nie.
Tak, wiesz, generalnie na te dane z amerykańskiego rynku pracy to my tutaj zawsze patrzymy wyłącznie w kontekście giełdy i rynku finansowego, a giełda na te dane reaguje w ten sposób, że im są gorsze, tym bardziej się cieszy, bo jak są gorsze, to będą stopy procentowe obniżać. Więc rzeczywiście pierwszy raz od dłuższego czasu te dane z Ameryki przyszły słabsze. Potem przyszły takie cotygodniowe dane dotyczące tego, ile jest wniosków o zasiłek dla bezrobotnych. Oni to co tydzień podają i się okazało, że ten ostatni tydzień był najgorszy od 8 miesięcy, więc to zaczyna tak wyglądać, jakby się tam coś psuło. Ci, którzy bliżej analizują te dane, od dawna biją na alarm jakby i mówią o tym, że te statystyki wyglądają dobrze na pierwszy rzut oka, ale tak naprawdę bardzo dużo w Stanach pojawiło się prac tymczasowych, na pół etatu. Jakościowo jakby patrzeć, to te miejsca pracy, one powstają, ale są gorsze niż te, które były parę lat temu, a które zlikwidowano w czasie pandemii. Więc to się odbudowuje, ale ten rynek pracy wygląda jakościowo gorzej, więc... Ale no na razie to bezrobocie jest niskie. Faktycznie urosło, ale jest cały czas poniżej 4%, więc też jest tam sytuacja od tej strony bardzo dobra. Są te same czynniki demograficzne też w Stanach Zjednoczonych, prawda? Natomiast rzeczywiście przedstawiciele Banku Centralnego Fedu mówią o tym, że nie da się ściągnąć na trwałe inflacji tam, gdzie oni chcą ją mieć, czyli w okolice 2%, bez jakiegoś większego spowolnienia gospodarczego, co by się miało odbyć przy okazji także kosztem pracowników, którzy będą tam jakoś tracić pracę. Są też takie dane comiesięczne dotyczące liczby dobrowolnych odejść z pracy. I je się interpretuje w ten sposób, że jak tych dobrowolnych odejść jest bardzo dużo, to musi być świetna sytuacja na rynku pracy, ponieważ to znaczy, że ludzie się nie boją zmieniać pracy. Mhm. Sami odchodzą z roboty. Jak sam ktoś odchodzi z pracy, to najczęściej dlatego, że już ma nakręconą następną, prawda? Mhm. Więc jeśli ta rotacja jest duża i te dobrowolne odejścia są na bardzo wysokim poziomie, to znaczy, że rynek pracy kwitnie, jest świetnie, a właśnie ostatnio te dobrowolne odejścia są już zdecydowanie mniejsze. Mhm. Taka górka była właśnie po pandemii i ona się najwyraźniej kończy, więc być może tam ta sytuacja będzie się trochę psuć. Ale do kryzysu jest daleko.
No tak? Ale z jakiego powodu jest do niego dalej, powiedzmy, tak? Bo tak jak mówisz, sytuacja demograficzna to jest jedno, dwa, że gospodarka potrzebuje chwili, żeby odczuć skutki czegoś, co było jakiś czas temu, ale znów jak popatrzymy sobie dzisiaj na rynek i na te dane z Polski, które też podawaliśmy w kontekście takiego wskaźnika PMI. Nie o tym jest ten odcinek, ale to ma duże znaczenie, bo ten wskaźnik PMI, czyli te 50 punktów, pokazuje, czy jest optymizm i czy będzie rosło, czy jest negatyw i będzie spadało. Jesteśmy kolejny miesiąc bardzo poniżej 50 punktów, może nie bardzo, ale poniżej.
Dwa lata już jesteśmy poniżej 50. Okay. To jest 24 miesiąc. Kolejny, to prawda, że kolejny
24. Tak. Jesteśmy tutaj, nie bliżej przełomu nawet, tylko cały czas tam, a to oznacza, że tak, jeżeli nie ma optymizmu w firmach, no to znaczy, że możemy chcieć produkować, ale nikt tego nie kupuje, czyścimy magazyny, jak wyczyścimy magazyny i nikt dalej nie kupuje, to po co nam ten staw ludzi?
Tak,
więc
oczywiście.
Tutaj zaczyna się też ta sytuacja, w której te zwolnienia mogą się pojawić.
Tak, to prawda. Pojawiają. Tylko, że tutaj trzeba wziąć dwie poprawki. Po pierwsze, ten PMI dotyczy tylko przemysłu, tam bierze w tym udział,
nie ma usług.
W tym sondażu ponad 200 dużych firm przemysłowych. One są oczywiście bardzo ważne, nie można tego lekceważyć, ale to nie jest cała gospodarka. Po drugie, ekonomiści mówią na to, że to są takie miękkie dane, ponieważ to jest tak właściwie sondaż wśród menedżerów. I oni czasami mogą się czegoś wystraszyć, czasami coś im się może wydawać. Chociaż te pytania są jakby bardzo precyzyjne i po prostu się pytasz o to, czy urosło, czy spadło. I jak komuś urosło, to nie powinien mówić, że spadło, więc ja raczej nie dopuszczam, żeby oni tam po prostu mówili nieprawdę w tych sondażach. Natomiast jednak generalnie mówi się o tym, że to są dane dotyczące nastrojów, tak? Historia pokazuje, że to, co pokazuje wskaźnik PMI dotyczący przemysłu, często nie ma przełożenia na to, co potem pokazują na przykład dane o produkcji przemysłowej. Ten nasz PMI jest poniżej 50 punktów od 2 lat, ale przez te ostatnie 2 lata oczywiście produkcja potrafiła spadać, ale były też okresy, kiedy rosła jakby, nie? Więc tam trzeba z pewnym ograniczonym zaufaniem do tego wskaźnika podchodzić. A poza tym też trzeba pamiętać o tym, że w tym badaniu biorą udział firmy, które już istnieją i są duże. A jak mówimy, że z jednej strony są firmy, które zwalniają, ale są też firmy, które inwestują i przychodzą dopiero do Polski, no to siłą rzeczy te, które dopiero przychodzą, to ich nie ma w tym badaniu, bo one dopiero się pojawiają, prawda? Więc to też pod tym kątem można powiedzieć, że to nie musi być do końca reprezentatywne dla całego przemysłu. A poza tym, tak jak wspomniałeś, no nie ma tam usług na przykład w ogóle, które są coraz ważniejsze przecież w polskiej gospodarce.
Szukam puenty i cały czas myślę sobie o tym, że tak, na rynku pracy może nie ma smuty wielkiej, ale zaczynają się dziać takie rzeczy, których dawno nie widzieliśmy.
I są bardzo ciekawe i wbrew pozorom wcale nie muszą być pesymistyczne.
Okej. Natomiast najważniejsza rzecz, że patrząc po całym świecie, to wciąż polski rynek pracy wygląda super, poza Czechami i Japonią, i gdyby ktokolwiek was w jakiejkolwiek familiadzie pytał o to, jakie to są kraje, to już wiecie, bo Rafał powiedział Polska, Japonia i Czechy. Tak?
Tak.
I wtedy wygracie, co tam dają. Natomiast to jest ważne, że tak, a nie inaczej ta perspektywa dzisiaj się rysuje. Panie Rafale, dziękuję.
Dziękuję.
My jeszcze zakładam, bo właśnie, bo nasza robota w sumie, szanowni widzowie i słuchacze, zależy trochę od was, więc jak was będzie więcej, no to my będziemy mieli więcej, może nie tyle więcej pracy, co zapewnioną pracę. Jak was będzie mniej, no to siłą rzeczy będziemy szukać nowego zajęcia, więc bardzo bym was prosił, żebyście przynajmniej na tę dwójkę wpłynęli jakoś, bo możemy trafić na rynek wtórnej pracy.